Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 3. I przeczytamy tam dwa wersety z 3 rozdziału Ewangelii Jana, 7 i 8. Ja będę czytał z przekładu Biblii Ewangelicznej. Proszę, śledźcie za mną, bez względu na to, jakim przekładem dysponujecie dzisiaj. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. Słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Pewnej nocy do Pana Jezusa przyszedł bardzo wysoko postawiony dostojnik żydowski z stronnictwa faryzeuszy o imieniu Nikodem. Przyszedł, żeby porozmawiać, troszeczkę tak w ukryciu, troszeczkę w konspiracji, i zaczął rozmawiać z Jezusem. W trakcie tej rozmowy padły słowa o potrzebie nowego narodzenia i tutaj jakby Jezus zaczął odsłaniać przed Nikodemem tajemnicę wejścia do Królestwa Bożego. Powiedział, jeśli się nie narodzicie z wody i z ducha, nie możecie wejść do Królestwa Bożego. Oczywiście wywołało to zdziwienie u Nikodema i Jezus jakby widząc, że on nie do końca rozumie, o czym on mówi, stara się mu wyjaśnić, więc padają słowa o tym, że co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem, a następnie mówi właśnie o tym, że musicie się na nowo narodzić i zaczyna tłumaczyć pewne rzeczy na temat Ducha Świętego, a więc tekst, który przed chwilą przeczytaliśmy. Nasz Pan w tych słowach zastosował pewną grę słów. Zastosował tą grę słów po to, żeby ukazać naturę Ducha Świętego. Bowiem w języku greckim słowa wiatr i duch oddane są tym samym rzeczownikiem pneuma. Dosyć dobrze znanym, dlatego że mamy w naszym języku polskim niektóre słowa zaczynające się od tego przedrostka pneuma. Na przykład pneumatologia, tak, czyli nauka o Duchu Świętym, czy narzędzia pneumatyczne. Mamy więc w naszym słowniku to słowo, warto je zapamiętać. W języku greckim to słowo miało te dwa znaczenia. Wiatr i duch. I gdy jest mowa w Nowym Testamencie o duchu, to zarówno jest mowa o duchu, ten rzeczownik oddaje zarówno Ducha Świętego, Ducha Bożego, jak i Ducha Ludzkiego, który jest w nas tak długo, jak długo żyjemy, który pochodzi od Boga. I zauważcie, że Jezus mówiąc o Duchu Świętym tutaj, porównuje go do wiatru. Mówiąc do Nikodema, w zasadzie powiedział to słowo w taki sposób, aby Nikodem mógł zobaczyć obydwa znaczenia. Tak mówi, wiatr wieje dokąd chce. Albo duch wieje dokąd chce. To jest takie ciekawe sformułowanie. Natychmiast w jednym słowie Nikodem mógł zobaczyć naturę ducha. Że duch jest podobny do wiatru. A wiatr jest ciągle w ruchu. Zauważyliście? Cechą najważniejszą wiatru jest to, że jest w ciągłym ruchu. Jeżeli powietrze stoi, nie mówimy, że jest wiatr, prawda? Mówimy, ale zaduch. Wiatr ma tą jedną cechę. Jest aktywny. Cały czas jest dynamiczny. Słowo dynamiczny znów pochodzi z języka greckiego, od rzeczownika dynamis, co oznacza moc, siłę, potęgę. Więc skoro Duch Święty jest dynamiczny, ponieważ ciągle jest w ruchu, jest aktywny, to to jest znów kolejne przełożenie, kolejna metafora, która może nam pokazać, że działa nieustannie, Duch Święty działa nieustannie w swojej potężnej mocy. Jest cały czas w ruchu. On coś ciągle robi. On ma wolę, jest to oczywiście wola zgodna z wolą Ojca i Syna, bo to jest tak naprawdę wola Ojca, którą Duch Święty realizuje, która powstaje w Ojcu, dlatego że Duch Święty ją tam stwarza. W zależności między Ojcem i Duchem nie będziemy teraz rozkminiać, bo nie temu jest poświęcone to nauczanie. Ale On ma swoją wolę, On zgodnie z tą wolą działa i niezależnie od tego, czy człowiek to rozumie, czy nie rozumie, On działa. Niezależnie od tego, czy człowiek akceptuje to działanie, czy nie akceptuje, on działa. Niezależnie, czy ty o tym wiesz, czy ty o tym nie wiesz, on działa. On teraz działa. Czasami chrześcijanie modlą się: o Duchu Święty, prosimy Cię, działaj w tym mieście. Nie proś Go o to, bo On na pewno działa. To Ty nie działasz, On działa na pewno. Nie ma sensu o to się modlić. Zaraz Wam powiem, może pod koniec nauczania powiem Wam, jak się modlić, żeby to miało sens, ale zapewniam Was, że gdy Wy śpicie, On działa. Gdy Wy odpoczywacie, On działa. Gdy jesteście leniwi, czy gdy jesteśmy leniwi, bo mi się też to zdarza, gdy nic nie robimy i mamy w czasy od Pana Boga, mi się to nie zdarza. Tak, żebyście się trochę rozruszali. On ciągle działa. Gdy my nic nie robimy, On ciągle działa. Gdy Kościół śpi i nie głosi Ewangelię, On głosi Ewangelię ludziom. Zapewniam Was. Dlaczego? Bo On jest jak wiatr. A cechą wiatru jest ciągłe działanie, ciągły ruch. Inna cecha jest taka, że nie widzimy wiatru, ale widzimy jego skutki. Tak czy nie? Ostatnio było w wiadomościach sporo doniesień na temat tego, że były w Polsce takie wiatry, że dachy zdmuchiwało. No, to jest wielka moc. I teraz to jest też bardzo interesujące, gdyż to nam mówi o tym, iż Duch Święty działa w sposób niewidoczny dla fizycznych oczu, dla zmysłu wzroku człowieka, ale On ciągle to robi. Podkreślam, On ciągle to robi. To będzie miało znaczenie zaraz dla naszego dalszego rozważania. I teraz my nie widzimy wiatru, ale widzimy jego skutki. Odczuwamy na sobie na przykład powiew. Włosy nam się mierzwią na wietrze, tak? A niektóre kobiety tak wstają na kocu, na plaży, wiatr wieje, one tak... I te włosy tak... Ten wiatr. Widzimy i odczuwamy. Ale w tej cesze, że go nie widzimy, a jednak jest jakieś działanie Ducha Świętego nieustannie, możemy zobaczyć coś bardzo interesującego i bardzo ważnego, moi drodzy. A mianowicie, nie każdy człowiek rozumie, widzi, dostrzega działanie Ducha Świętego. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, mówiąc do Nikodema te słowa: wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale, i teraz jest bardzo ważne, nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. To jest właśnie niezwykłość wiatru. My możemy wykorzystać w świecie fizycznym moc wiatru, na przykład do napędzania wiatraków. Ale nie wiemy, skąd on przychodzi, nie jesteśmy w stanie ustawić kierunku jego wiania, nie jesteśmy w stanie wymóc na wietrze, aby przestał wiać albo aby zaczął wiać. To jest totalnie poza ludzką kontrolą. Ciekawe. To pokazuje boską naturę Ducha Świętego, iż On jest absolutnie poza ludzką kontrolą. Nie jesteś w stanie Go zatrzymać, ani nie jesteś w stanie wzbudzić działanie Ducha. To po co my się w ogóle modlimy? Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, działaj. Ja w pewnym sensie rozumiem znaczenie tej, czy jakby motywację takiej modlitwy, ale coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, że ona chyba nie do końca jest trafna i może dlatego nie do końca Kościół chodzi w działaniu Ducha. Zwróćmy uwagę, że te słowa wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza, wskazują na suwerenne działanie Ducha Świętego będące dla człowieka niewiadomą. Nie wiesz, Jezus powiedział. Lecz pamiętajmy, że Jezus to powiedział do Nikodema, do którego powiedział: musicie się na nowo narodzić, czyli był to człowiek nienarodzony na nowo. Stąd te słowa pokazują, iż tak naprawdę o tym, jak Duch Święty działa, to jest wielka niewiadoma tylko dla tych, którzy nie są narodzeni na nowo. To jest bardzo ważny szczegół tego wykładu. Ci, którzy nie narodzili się z wody i z ducha, są niezdolni do tego, aby zrozumieć, jak działa Duch Święty, dlaczego działa Duch Święty, o co chodzi w działaniu Ducha Świętego i są niezdolni, aby podłączyć się do tego działania, o czym będziemy dzisiaj dużo mówić. Jeśli nie narodziłeś się na nowo, być może to wszystko, co działo się tutaj w czasie uwielbienia, było dla ciebie dziwne, nie do końca zrozumiałe. Ja pamiętam, jak ja pierwszy raz przyszedłem na nabożeństwo zielonoświątkowców w Koszalinie. To było już dawno. Ale i tak byli dziwni. Ja byłem zwykłym katolikiem, chodzącym w niedzielę do kościoła, każdy pierwszy piątek miesiąca do spowiedzi, do komunii. Tak, jak poszedłem do nich na nabożeństwo, mówię, ale odpał, pojechali nieźle chłopaki. Coś mają tutaj, nie halo. Wiecie, oni podnoszą ręce, klaszczą, modlą się, w czasie kazania mówią amen, aleluja, co to w ogóle jest? To jest wielki nieporządek. W kościele powinienem na komendę wstajemy, siadamy. Do tego byłem przyzwyczajony. A dlaczego taka moja reakcja była? Dlaczego tak bardzo nie rozumiałem tego, co oni robią? Bo ja nie byłem narodzony na nowo. Dla mnie działanie Ducha Świętego to była totalna niewiadoma tajemnica. Coś, czego nie rozumiałem, nie zgłębiłem, nie poznałem. I wielu ludzi przychodzących pierwszy raz na nabożeństwo, takie jak to, mówi, ja nie rozumiem, co tu się w ogóle dzieje, niektóre rzeczy są dla mnie dziwne, ale coś odczuwam. I to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Może nie kumasz, skąd to przyszło i dlaczego to przyszło i jak to działa, ale coś czujesz. Z wiatrem jest dokładnie tak. Idziesz sobie po ulicy, nie wiesz, skąd wieje, nagle zawiało i czujesz, że coś się dzieje w powietrzu. Działanie Ducha Świętego bez odrodzonego wnętrza w człowieku jest dla człowieka całkowicie niezrozumiałe. On, taki człowiek, nie rozumie działania Ducha Świętego i nie wie, po co to się dzieje. On może je widzieć w skutkach, ale nie rozumie głębi motywów, czyli źródła oraz celu działania Ducha Świętego. A zwróćmy uwagę na to, że poznanie dróg pańskich, czyli dlaczego Duch Święty działa tak, a nie inaczej, jest nam niesamowicie potrzebne, ponieważ podążanie za Duchem i za Jego prowadzeniem jest tak naprawdę źródłem sukcesu. I tutaj zaczynamy dochodzić już do bardzo ważnego momentu naszego dzisiejszego nauczania. Moi drodzy, ustalmy jedną niezwykle ważną rzecz i proszę, zapamiętajcie to, jeśli dotychczas jeszcze tego nie słyszeliście, nie wiedzieliście, umieśćcie to w swoich sercach głęboko. To człowiek ma podążać za działaniem Ducha, a nie Duch za człowiekiem. Tak? Duch wieje jak chce i my nie mamy na to wpływu. Wszystko, co możemy zrobić, to jeśli on wieje stamtąd, tam, to się podłączyć pod to i razem z tym wiatrem pójść. Kto oglądał Gdzie jest Nemo? Taką bajkę. I tam był taki prąd północnoafrykański, czy jak, nie, jakiś północnoazjatycki, tak, południowoazjatycki, tak, do Australii od Afryki płynął, tak. I to było jak taka rynna pełna wody i tam w tym prądzie było pełno żółwi, które płynęły i można było z tego wyskoczyć, tak? Z tego prądu. Nie płyniesz z prądem, stoisz w miejscu. Płyniesz z prądem, dokądś dopłyniesz. Ty masz wskoczyć w ten prąd Ducha Świętego. W tą rzekę, w ten nurt wiatru, który wieje. Albo w ten nurt rzeki, która płynie. To człowiek potrzebuje wejść w działanie wiatru, w działanie ducha i poddać się temu działaniu. My jako ludzie mamy tendencję podporządkowywania sobie rzeczywistości pod siebie. Na przykład przychodzisz do jakiegoś nowego miejsca, czy na przykład pokój hotelowy, czy nowe mieszkanie i zauważ, co robisz jako pierwsze w tym miejscu. Podporządkowujesz całą przestrzeń dla siebie. Czyli układasz meble tak, jak chcesz, szczoteczkę do zębów tak, jak chcesz, zamiatasz albo nie, jak chcesz, lubisz brud, masz brudno, lubisz czysto, to masz czysto. Robisz wszystko wokół siebie tak, jak chcesz. I my jesteśmy przyzwyczajeni, że przychodzimy do kościoła i budujemy, czy zaczynamy wnosić do kościoła swój porządek. Tylko sorry, halo, tu jest ktoś inny panem. I tym panem jest pastor. O, co i ogodam. Nie, tym panem jest Jezus. W Kościele tak naprawdę powinien być porządek Ducha Świętego. A my myślimy, że przychodzimy i poustawiamy wszystkich po swojemu. W swoim domu możesz to robić, w domu Bożym nie. I to jest ciekawy szczegół, o którym bardzo często zapominamy. Myślimy, że wszyscy powinni się zachować tak, albo My mamy mnóstwo schematów, mamy mnóstwo szuflad, mamy mnóstwo tradycji, mamy mnóstwo szablonów i próbujemy cały świat poukładać zgodnie z tymi szablonami. Duch Święty działa zawsze i nieustannie. Niezależnie od tego, czy ty go rozpoznajesz, czy nie, czy akceptujesz, czy podążasz za nim, czy też nie. On działa, on zawsze wykonuje odwieczną wolę Ojca. I oczywiście on bardzo chce, to jest jego gorące pragnienie, abyś wszedł w jego działanie. Abyś zrozumiał jego działanie i podłączył się do tego działania. Abyś współdziałał z Duchem Świętym. On bardzo tego pragnie. Dlatego zamieszkał w nas. Wiecie, prawda jest taka, że Duch Święty cały czas działa, ale prawda też jest taka, że wiele rzeczy nie może się stać tak długo, jak długo ludzie nie dadzą zielonego światła Bogu, żeby się to dokonało. Innymi słowy, na niektóre rzeczy Duch Święty potrzebuje zgody człowieka. Na przykład, żeby go zrodzić na nowo. Tak długo, jak długo człowiek nie nawróci się do Jezusa, czyli nie podejmie decyzji, że oddaje swoje życie Jezusowi, tak długo Duch Święty nie może wejść do jego wnętrza i go odrodzić. Nie może. Nie może pogwałcić twojej wolnej woli. Dopiero gdy człowiek zapala zielone światło, czyli nawraca się, podejmuje tę decyzję zmiany swojego życia, wtedy otwiera swoje serce i wtedy Duch Święty wchodzi i coś robi. I tak jest z wieloma rzeczami w naszym ludzkim życiu. Duch Święty cały czas działa i cały czas przekonuje o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. Cały czas próbuje dotykać ludzkiego życia w sposób delikatny, pełen miłości i łaski. Ale tak naprawdę człowiek jest w stanie powiedzieć Duchowi Świętemu: nie, sorry, mam własną ścieżkę, idę po swojemu. Każdy z nas ma taką władzę. Do czasu. Teraz jest czas łaski, mamy taką władzę, ale to się skończy. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dobrze, skoro Duch Święty chce, żebym z Nim współdziałał, żebym za Nim podążał, to jak ja mogę to zrobić? Jak mogę włączyć się w to, co Duch Święty robi? Jak mogę podążać za Jego kierunkiem działania, za tym wiatrem, który działa? Pamiętajmy jedną rzecz. Gdy Duch Święty działa na przykład stąd, tam, to jeżeli chcemy osiągnąć dobre rezultaty, Boże owoce w naszym życiu, to musimy się podłączyć i podążyć dokładnie w tym kierunku. Nigdy nie możesz się podłączyć pod działanie Ducha i iść w przeciwnym, ani w poprzek. Dlaczego? Bo w tym momencie gasisz działanie Ducha w sobie. Więc albo podłączasz się i zgodnie z Jego nurtem, z Jego kierunkiem działania, z Jego celem, motywacją, z Jego pragnieniem, albo jak to nazywamy, zgodnie z Jego wolą funkcjonujesz, albo wypadasz z Jego działania. To znaczy, On przestaje działać w tobie. Bo nie można współdziałać z Duchem, idąc pod prąd Jego działania, bądź w poprzek Jego działania. Jak więc możemy współdziałać z Duchem Świętym i co zrobić, żeby za Nim podążać? Po pierwsze, porzuć swoją mądrość, swój sposób myślenia, ludzki sposób myślenia i rodzące się z tego schematy, tradycje i szablony. Porzuć to. Powiedzieliśmy sobie już troszeczkę na ten temat, rozwiniemy to. Czy jesteś tego świadomy, czy nie? Masz szablony w swoim myśleniu. Na przykład, odwołam się do tego świadectwa, które powiedziałem wcześniej, gdy przyszedłem po raz pierwszy na nabożeństwo zielonoświątkowców w Koszalinie, ja miałem gotowe schematy funkcjonowania Kościoła. Oni wymykali się tym schematom. Więc uważałem, że nie mają racji. Potem się okazało, że mają rację. Że moje schematy nie miały racji. Każdy z nas ma mnóstwo szablonów, szufladek i tradycji. W Kościele powinno być tak. Chrześcijanin powinien być taki. Uwielbienie powinno wyglądać tak. A Słowo Boże powinno być głoszone w ten sposób. A kaznodzieja powinien mieć krawat. Więc, chłopie w Kołobrzegu, pastorze, wypadłeś z gry. Nie masz krawata. Coś wam powiem a propos krawata. Jest takie ugrupowanie, którzy bardzo gorliwi to są ludzie wierzący w Jezusa, ale oni swoimi tradycjami wywodzą się jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, którzy to ludzie uważali, I chyba to uważają do dziś, bo są już tak troszeczkę na wymarciu, więc nie wiem, czy jeszcze istnieją. To jest takie ugrupowanie chrześcijańskie, które mówi o tym, że zamek błyskawiczny jest od diabła. Kto ma zamek błyskawiczny dzisiaj w swojej odzieży? Ręka w górę. No to w ich oczach mamy pozamiatane. Krawat to był u kaznodziei akt kompromisu ze światem, straszny grzech. Oni mają szablon. Wchodził ktoś do nich do zboru z krawatem i oni mówi: o kolego, grzesznikiem jesteś. My mamy mnóstwo takich szuflad. Tego gościa do tej szuflady, a tego gościa do tej szuflady. Te zachowanie do tej szuflady, a to zachowanie do tej. Mamy mnóstwo tego. I to jest jeden z największych killerów działania Ducha Świętego. Ponieważ nagle Duch Święty pragnie zrobić na nabożeństwie coś całkiem nowego, ale coś, co jest bardzo potrzebne tym ludziom. I co? I szablony mówią: o, absolutnie nie. Na to w tym zborze nie ma miejsca. Na przykład ktoś poruszony przez Ducha zaczyna tańczyć przed Panem, skacze, wielbi Pana. Ale ktoś, w czyim szablonie, w którego szablonie skakanie się nie mieści, mówi: kolego, tu nie dyskoteka. Takie rzeczy to na Sunrise. Ale Dawid tańczył. I zaczyna się przepychanka. Ja mu taki psalm, a on mi taki psalm. Ja mu o Dawidzie tańczącym, a on o tym, że musi być porządek w kościele. Wiecie, już jest skucha, tak? Już jest spina, już jest konflikt gotowy. Kto ma rację? Ani nie ten, co tańczy, ani nie ten, który jest przeciwko tańcowi. Rację ma ten, kto jest w nurcie Ducha Świętego, który teraz działa. Bo można też tańczyć i w ogóle robić pewne rzeczy na nabożeństwie, które wyglądają bardzo charyzmatycznie, ale w ogóle Duch Święty tego nie chce i to może być sztucznie wyuczone. Wśród zielonoświątkowców też są tacy mistrzowie, co potrafią uwielbiać Pana, nie uwielbiając Pana. To jest ciekawe. Zawsze istotą sprawy jest, dokąd wieje wiatr Ducha. Przestań myśleć o Bogu i o Jego działaniu według swoich norm i swoich szablonów. Tak naprawdę przychodząc do Boga, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to wyrzucić z siebie wszystkie swoje gotowe scenariusze, otworzyć swoje serce i powiedzieć: Duchu Święty, ja pragnę teraz usłyszeć, dokąd Ty mnie prowadzisz. Każde nabożeństwo, każda modlitwa, indywidualna czy zbiorowa, tak, w społeczności, każde otworzenie Biblii powinno zacząć się od takiej postawy. Wyrzucam moją mądrość, odrzucam mój ludzki sposób myślenia, tak, odrzucam moje schematy, jestem otwarty na to, co Duch Święty chce zrobić ze mną teraz. Otwarte serce, poddanie się temu, co On robi. Druga rzecz, wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego w wewnętrznym człowieku. Gdy już otwieramy nasze serce, gdy już rozumiemy, że to my musimy się podporządkować Jego woli i Jego powiewowi, a nie On ma się dopasować do nas, tak? Już pamiętamy o tym, tak? Amen? Kto się ma komu podporządkować? My Duchowi. Amen. Super. Więc jeżeli już to wiemy, no to teraz musimy jeszcze usłyszeć, co On mówi. Lub, używając metafory, musimy zobaczyć, dokąd wieje wiatr. I do tego służy nasz wewnętrzny człowiek. Duch Święty odnowił wewnętrznego człowieka w nas. Jeśli nawróciłeś się do Jezusa, czyli oddałeś swoje życie Jezusowi i Duch Święty odrodził cię, to odnowił twoje wnętrze po to, abyś stał się zdolny słyszeć Boga, dlatego że zostaliśmy zrodzeni na nowo na obraz Boga zgodnie z obrazem Chrystusa. Tak? O tym mówi z Efezjan 4:24. Jesteśmy zrodzeni na obraz Boga, a jedynym obrazem Boga, jaki widzimy, jest Chrystus. Więc jesteśmy zrodzeni na obraz Chrystusa, który jest obrazem Boga. I teraz zrodzeni na obraz Boga oznacza to, że otrzymaliśmy naturę Bożą do naszego wnętrza, życie wieczne i nasz wewnętrzny człowiek został odrodzony po to, aby stać się nowym rodzajem stworzenia. Cóż to za nowe stworzenie? Ano jest to nowe stworzenie, które komunikuje się z Bogiem, ma z Nim łączność, słyszy Jego głos, rozumie Jego wolę, zna, poznaje serce Boga i podąża za tym poznaniem. To jest nowe stworzenie. Każdy, kto się narodził na nowo, stał się nowym stworzeniem i teraz ma tę zdolność, tę umiejętność w sobie. Oddzielną kwestią jest, czy to używamy, czy to rozwijamy, ponieważ każde dziecko, które się rodzi, musi się rozwijać, tak, żeby było zdrowe, gdy jest prawidłowo rozwijające się, musi rosnąć, musi doskonalić swoje umiejętności. To samo jest z chrześcijaninem, rodzisz się na nowo, to nie jest koniec twojej podróży, to jest tak naprawdę dopiero początek twojego nowego życia. I teraz musisz uczyć się, rozwijać, jak żyć jako nowe stworzenie. I jedną z tych umiejętności między innymi jest nauka słuchania Ducha. Panie, a jak Ty przemawiasz? A dokąd Ty wiejesz? Jak Ty działasz? To jest niezwykle ważna umiejętność, wręcz kluczowa w życiu chrześcijańskim. I parę podpowiedzi. W naszych wnętrzach, jeśli chcesz nauczyć się dobrze słuchać Boga, pamiętaj, fundamentem wszystkiego jest to, że w Twoim wnętrzu, jeśli jesteś narodzony na nowo, mieszka Boży Duch. Więc nie szukaj Jego głosu na zewnątrz. Ja nie twierdzę, że Bóg nie może do ciebie przemówić tak werbalnie, żebyś usłyszał swoimi uszami. Tylko, że najczęściej, gdy Bóg przemawiał do ludzi i oni słyszeli Go swoimi uszami, wywoływało to potężny strach, ponieważ Boży głos jest pełen chwały, mocy, autorytetu i jest nie do wytrzymania tak do końca dla człowieka. Więc Bóg znalazł sposób, zamieszkał w twoim wnętrzu. Jeżeli chcesz usłyszeć Ducha Świętego, to po pierwsze musisz wierzyć, że On jest w tobie. Ale jak mam rozpoznać moje własne myśli od głosu Ducha? Kto z was miał takie problemy? Ręka w górę. Okej, witajcie w klubie. Jak? Duch Święty mieszkając w nas jest jedno z naszym duchem. On go odrodził, tak, on tam zamieszkał i teraz nasz wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha jest mieszkaniem ducha. I tutaj Duch Święty porusza się, przemawiając do nas. Przemawia po cichu. Przemawia w odpocznieniu. Co to znaczy? Nie ma żadnej presji z jego strony. Nie ma żadnego pędu, nie ma żadnego nacisku, nie ma żadnego pośpiechu. Jeżeli na przykład przychodzą ci do głowy myśli, muszę to zrobić, muszę to zrobić, muszę to zrobić, bo jak nie, to Bóg mnie odrzuci. To nie jest Duch Święty. Duch Święty nigdy nie mówi muszę, musisz. Nigdy. Mówi, czy zechcesz. Kładzie przed nami wybór. Dlaczego w odpocznieniu? Dlatego, że zmęczenie jest efektem przekleństwa ludzkiej natury. Nowy człowiek nie jest zmęczony. Lizo Kolesan mówi, że nowy człowiek odnawia się z każdym dniem na obraz tego, który go stworzył. Lizo Koryntian II również mówi, że chociaż nas zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się. Nowy człowiek się nie męczy. Więc jeśli przychodzą do twojej głowy myśli w zmęczeniu i masz już serdecznie dosyć, jesteś taki styrany, i tak dalej. I wtedy podejmujesz decyzję, to na pewno będzie to zła decyzja. To nie jest głos ducha. Dlaczego? To mówi do ciebie zmęczenie, to mówi twój stres, to mówi twoja depresja, czy twoje użalanie się nad sobą, bo bardzo często, gdy jesteśmy zmęczeni, to użalamy się mocno nad sobą, twoje zranienia to mówią. Duch Święty mówi do ciebie wtedy, kiedy odpoczywasz, dlatego to jest takie ważne, mieć osobistą relację z Bogiem, gdy wszyscy sobie pójdą, nikt ci nie krzyczy nad głową, jesteś tylko i wyłącznie dla Pana, tak? I w tym momencie robisz głęboki wdech i mówisz, dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś. Donikąd nie biegniesz, nie załatwiasz żadnych biznesów, nie robisz niczego, jesteś tylko Ty i On. I wtedy On zaczyna w Tobie działać. Wiem, że można dojść do takiego stopnia społeczności z Bogiem, że w środku najbardziej ruchliwej ulicy, w środku największych burz, możesz stanąć i mieć relację z Duchem. Tego trzeba się nauczyć. Trzeba nauczyć się słuchania wewnętrznego człowieka, w którym mieszka Duch Święty. Trzeba nauczyć się odseparowywania tego, co zewnętrzne, tego, co światowe, od tego, co jest wewnątrz. I my jesteśmy sanktuarium Ducha Świętego. Jeżeli w Kościele rzymskokatolickim jest takie miejsce zwane tabernakulum, to ja wam powiem, gdzie jest tabernakulum prawdziwe. W twoim wnętrzu, w twoim wewnętrznym człowieku. Bo tak mówi Nowy Testament. Nigdzie indziej takiego miejsca nie ma. Ani w naszej pięknej katedrze, ani w żadnym innym miejscu na świecie. I teraz Duch Święty chce, abyśmy w relacji z Nim, w codziennej społeczności nauczyli się odseparowywać od tego, co zewnętrzne, od tego, co nasze i podporządkowywać wszystko w nas głosowi Ducha. Tego się nie da tak po prostu. To są te wszystkie chwile, w których Duch Święty jest przez Ciebie wywyższony i mówisz, Panie, jesteś pierwszy. Wszystko zostawiam na boku, wszystko gdzieś z tyłu zostaje, teraz tylko Ty. A więc musisz mieć taki czas w ciągu dnia. Amen? Jeśli nie masz czasu osobistej społeczności z Bogiem, w której uczysz się Go słuchać, uczysz się rozpoznawać Jego głos, siłą rzeczy nigdy nie będziesz Go tak dokładnie słyszał. Nigdy nie będziesz pewny, czy to jest prowadzenie Ducha, czy nie. Być może dlatego współcześni chrześcijanie cywilizacji amerykańsko-europejskiej tak mało słyszą Ducha Świętego. Chcę wam powiedzieć taką rzecz. Każdy z was może prorokować, może uzdrawiać, może tłumaczyć języki, może mieć darmowy wiedzy, mowy mądrości. Każdy z was. Kto w to wierzy? Ręka w górę. Dziękuję, że mi uwierzyliście. Dobrze się teraz do kogoś i powiedz, będę prorokował. Niektórzy powiedzieli, niektórzy no, jeszcze nie. Ale dlaczego? Dlaczego ja śmiem coś takiego wam wciskać w wasze umysły i serca? Dlatego, że taki jest Boży plan dla waszego życia. Abyście wy, którzy jesteście świątynią Ducha, którzy jesteście kapłanami Boga Najwyższego, usługiwali nie we własnej mocy, ale w mocy Ducha Świętego. Drogą do tego jest, po pierwsze, odrzucenie swoich schematów i otwarcie serca na działanie Ducha Świętego. Po drugie, wsłuchanie się w głos Ducha. Po trzecie, jeżeli już odrzuciłeś swoją mądrość, swoje schematy i otworzyłeś swoje serce i pozwalasz, żeby Duch Święty do Ciebie mówił i zaczynasz wsłuchiwać się w Jego głos i w Jego prowadzenie, On zawsze, pamiętajcie, On działa, On zawsze dokądś zmierza, więc co musisz zrobić? Nie tylko dowiedzieć się, dokąd On zmierza, ale również z odwagą wiary wejść w to i zacząć za tym iść. Wiecie, niedawno oglądałem taki bardzo interesujący film o skandynawskich uczonych, którzy na początku XX wieku podjęli się niezwykłej wyprawy. Z Ameryki Południowej przez Ocean Spokojny chcieli dopłynąć do wysp Polinezji. Ale ktoś może powiedzieć, o, to tam wielka sztuka. Nie, nie. Oni chcieli to zrobić na statku zbudowanym zgodnie z 14- czy 15-wieczną metodą szkutniczą ludów mieszkających w południowej Ameryce. Więc bele związane jakimiś lianami, tak? Tak się mówi? Liany? Na tych, co Tarzan tam... Oni tym związali kilka beli. Zrobili taki domek, postawili jakiś maszt. Słuchajcie, niesamowite było to, jak oni wypłynęli z portu. Widzę, wam się Tarzan spodobał, okej. Wypłynęli z tego portu na tej... Tam nawet nie było burt, wiecie? Ten pokład był cały taki pionowy, poziomy, więc nawet nie było czegoś, co by jak fale się przelewały, żeby ich ochroniło przed tymi falami. I oni rozpostarli ten żagiel. To było niesamowite. Ja mówię, wow, jacy odważni faceci. Na takim byle czym wybrać się na Ocean Spokojny. Najlepsze było to, że jak wypływali, to była piękna pogoda. Wiecie, lazurowe słońce, niebo, słońce mocne, żółte, świeci. Oni tacy zadowoleni, ogoleni, super, płyną. Pierwszy dzień piękna pogoda, drugi dzień piękna pogoda, latające ryby. Wiecie, no normalnie Kanada, nie? W czasy. No ale jak to na morzu? Oni rozpostarli ten żagiel, płynęli pięknie i to była niezwykła odwaga. Ale jakąś odwagą było to, gdy przyszły burze, gdy pojawiły się rekiny, które atakowały ich łódź. Oni płynęli bardzo długo, już teraz nie pamiętam, jak długo oni płynęli, w każdym razie byli zarośnięci i mieli takie brody. Zanim dopłynęli do Polinezji. Niesamowita odwaga rozpiąć żagiel swojego życia i płynąć tak, jak wiatr cię prowadzi. Duch Święty działa. Jest pytanie, czy będziesz na tyle odważny i mu na tyle zaufasz, uwierzysz mu, że pozwolisz w swój żagiel dąć jego wiatrowi. Bo on dokądś zmierza. I wielu z nas wie, dokąd on zmierza. Bo czytamy w Biblii o tym, że Duch Święty uzdrawia, że Duch Święty uwalnia, że Duch Święty dzisiaj przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, czyli tak naprawdę ewangelizacja. Wiemy o tym, że Duch Święty chce doprowadzić nas do Królestwa Bożego. My wiemy, dokąd on zmierza, bo czytamy Biblię, tak? Pytanie, czy ja jestem razem z nim w tym dziele? Czy moje żagle są napędzane jego wiatrem, czy też stoję z boku i mówię, no fajnie wiejesz. No i cele masz fajne, super. Stary, ale z boku stoisz. No bo ja się boję. My wiemy o tym, że Duch Święty chce przekazywać słowo wiedzy, słowo mądrości, słowo prorocze, słowo poznania do Kościoła, ale on przez kogo chce to przekazać? Tylko przez tych, którzy rozpostrą swoje żagle i ten wiatr proroctwa zawieje w nich. Ale ja się boję. I dlatego nie prorokujesz. Dlatego, gdy jest czas słuchania ducha i przekazywania słowa, większość stoi i myśli sobie, Boże, żeby tylko ktoś coś przekazał, bo ja będę musiał pójść. Bo będzie głupio. My się boimy włożyć ręce na chorych. My się boimy wyjść na ulicę, powiedzieć, na ulica to już jest normalnie mistrzostwo świata. Czasami siedzimy przy jednym stole na przyjęciu rodziny, my się boimy powiedzieć o Jezusie. Boimy się do Niego przyznać pracy. Dlaczego? Bo stoimy z boku, my wiemy, dokąd wieje wiatr, ale my stoimy z boku, mówimy, fajnie wiejesz. Byle mi grzywki nie powiało, nie? Nie rozwiało. Musisz, jak już odrzuciłeś swoje schematy, otworzyłeś swoje serce, wsłuchałeś się w głos ducha, dowiesz się rzeczy, które nie pozostawią cię w punkcie obojętnym, będziesz musiał dokonać wyboru. I najlepszym wyborem w tym punkcie jest to, zrobić krok wiary i z odwagą włączyć się w ten nurt. Włączyć się w ten powiew wiatru. Duch Święty cię poprowadzi. Prosty przykład. Być może w czasie uwielbienia jesteś od niedawna w kościele i widzisz, że ludzie podnoszą ręce i czujesz, że też byś to chciał zrobić. I więc widzisz, jak wieje wiatr. Jest uwielbienie, wszyscy to przeżywają. Mówisz, ale fajnie się modlą, ale super, uwielbiają Pana. Ja też bym tak chciał i tak czujesz, że też byś tak chciał. I teraz masz wybór. Albo podniesiesz swoje ręce i myślisz sobie, wszyscy na mnie patrzą. Kurczę, ale wyglądam źle. Otwierasz oczy, nikt na ciebie nie patrzy. Ale Duch Święty się cieszy. Mówię, wow, facet się przebił, super. Właśnie złamał jedno z kłamstw, że człowiek z podniesionymi rękami głupio wygląda. Tak, to są kłamstwa. To jest kłamstwo, że gdy tańczysz dla Jezusa, to głupio wyglądasz. To jest kłamstwo, że gdy klękasz, chociaż wszyscy stoją, to głupio wyglądasz. Jest mnóstwo kłamstw, które nas okłamują, które nas zwodzą i przez to boimy się mnóstwa rzeczy. Moi drodzy, Duch Święty wieje. Pytanie, czy wejdziesz w to, co On robi? Z odwagą wiary. Bo musisz być przekonany, że to, co On robi, jest prawdziwe. Na tym opiera się wiara. Głębokie przekonanie o prawdzie działania ducha. Jeżeli nie jesteś przekonany, nigdy w to nie wejdziesz. Czwarta rzecz. I ostatnia. Nieustanne poddanie. Tu nie chodzi o to, żebyśmy po pierwszym sukcesie poddania się Duchowi Świętemu osiedli na laurach i powiedzieli, no okej, fajnie było, super. Ach, Duch Święty mnie tak użył dzisiaj, powiedziałem proroctwo, świetnie. O, chwała Panu. Teraz niech inni prorokują. Nie. Dlaczego? Bo stracisz wszystko, co zyskałeś. Cofniesz się w swoim duchowym rozwoju. Tak naprawdę, moi drodzy, po sukcesie pierwszego podążania za duchem musi być kontynuacja, tak, aby podążanie za duchem było naszym stylem życia, codziennością, lub mówiąc jeszcze inaczej, chlebem powszednim. Duch Święty chce cię prowadzić do rzeczy, o których dzisiaj może tylko marzysz, a może nawet o nich jeszcze nie wiesz, że takie rzeczy istnieją w Królestwie Bożym. Duch Święty chce cię poprowadzić tam, gdzie jak już się znajdziesz i spojrzysz za siebie, to pomyślisz sobie, gdybym na początku wiedział, że tutaj dojdę, to nie wiem, czy bym się wybrał w tą podróż. My kiedyś z Agnieszką dostaliśmy takie proroctwo. Pewien człowiek włożył nas w ręce i prorokował, mówi, mam dla was przygotowane wielkie rzeczy, ale nie powiem wam jakie, bo się wystraszycie. To było jeszcze w czasach, gdy byliśmy w Koszalinie w zborze. Pomyślałem sobie, panie, toż to strach się bać. Ale teraz rozumiem. Człowiek nie może wszystkiego wiedzieć od razu, ponieważ gdybyśmy wiedzieli, co nas czeka, tak od razu wszystko, to prawdopodobnie zrezygnowalibyśmy z wielu rzeczy w naszym życiu. Natomiast gdy podążamy z wiarą, za kierownictwem, za prowadzeniem ducha, jesteśmy w stanie przebiec mnóstwo trudnych odcinków naszego życia, nie rezygnując i nie poddając się. Słuchałem w czasie tej konferencji momentum takiego wykładu, taki człowiek nazywa się Daniel Lewczuk, on był jako jeden z nielicznych Polaków przeszedł taki potężny, morderczy wyścig, 4 pustynie. I on opowiadał o tym, jak byli na najbardziej suchej pustyni świata, to jest Atacama w Chile. I opowiadał, ile miał kryzysów. I powiedział coś takiego, że byli przy nim ludzie, bo to były biegi, maratony, właściwie wyścigi, no trudno to nazwać, co to było, jakaś szkoła przetrwania generalnie. Tam brało w tym udział 180 osób, 187 zaczęło, nie wszyscy skończyli. Ale na jednej wydmie padł i mówi, już nie wstaje, już jest koniec. A obok niego akurat szła starsza pani. Nie poddawaj się. Tak powiedziała do niego? Jakoś tak, nie? Nie poddawaj się. I on tak podniósł głowę, patrzy, ja cię. A wiecie, wydma taka, nie? A ona wchodzi i zasuwa. To ja też mogę. Ktoś go tam szturchnął i najlepsze było to, że jak weszli na wydmę, to potem 7 kilometrów było takiego delikatnego skosu w dół. I to był najlepszy moment całego wyścigu. 7 godzin nogi cię same niosą. Idziesz taki zadowolony, susy długie, bo to wiecie, jak masz tak delikatnie z górki, nie tak, tylko tak delikatnie, fantastycznie się idzie. Mówi, to była nagroda za tą wydmę, która była niesamowicie stroma i długa. Ona go szturchnęła tym słowem. On wszedł na tą wydmę i tam potem okazało się fantastyczne ukojenie. Gdyby Bóg nam powiedział o tym, jakie nas trudy czekają, byśmy się dawno poddali. W tym naszym biegu dawno byśmy sobie odpuścili. Dlatego Duch Święty idzie razem z nami i mówi, spoko, damy radę, jeszcze dalej. Idziemy dalej. Ten kryzys, nie bój się, ja to wszystko załatwię. 365 razy w Biblii jest nie bój się. Na każdy dzień. Duch Święty idzie razem z tobą. On wie, jak chce. Jak się podłączysz pod Jego powiew, On jest w tobie, On cię prowadzi, On cię przeprowadzi przez najgorsze i najtrudniejsze chwile. Tylko podążaj za Duchem. Nie ma niczego bardziej sprawiedliwego, dobrego, ekscytującego i rozwijającego nas, aniżeli podążanie za Duchem Świętym. I chcę wam powiedzieć, moi drodzy, że On jest nam dany po to, aby w tej całej podróży podążania za Nim, abyśmy skosztowali rzeczywistości Królestwa Bożego, skosztowali mocy wieku przyszłego, już tutaj na ziemi. Ja nie wyobrażam sobie nieba, bo dlatego, że to przekracza moje wyobrażenie. Im więcej poznaję Boga, tym bardziej stwierdzam, to co On dla nas przygotował jest gigantyczne i absolutnie dla nas nie do ogarnięcia. A mimo to, oczywiście mówię o tym, co Bóg przygotował w wieczności, a mimo to Bóg już teraz chce dać ci tego skosztować. To tak, jakbyś zobaczył tego pięknego torta, który tam czeka w bufecie, przed nabożeństwem, a wiesz, że torty po nabożeństwie się je, i mówi, ja tylko skosztuję. I już nie ma kazania i nabożeństwa, zostaje ci w głowie tylko tort i jego smak. Bóg dzisiaj daje nam skosztować mocy wieku przyszłego. Co to jest wieczność? Co to jest panowanie z Jezusem? Chciałem powiedzieć coś, co byłoby kontrowersyjne, więc nie będę mówił. I to jest niesamowite, to, że możesz głosić językiem, którego się nie uczyłeś, na przykład. Tak, mówienie językami polega na tym, że mówisz językiem, którego się nie uczyłeś. Twój duch wypowiada słowa, znaczy Duch Święty w twoim duchu, tak, one płyną z twojego wnętrza i mówisz. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, że my w niebie będziemy mówić językiem, którego się nie uczyliśmy, który nie występował na ziemi i wszyscy będziemy siebie rozumieć. Masaje, Papuasi i Polacy. I się dogadamy. Wszyscy, którzy się narodzili na nowo oczywiście. Tak? Dlaczego? Bo będziemy mówić językiem Ducha. Ducha Świętego. Wyobraźcie to sobie? Wow. To jest skosztowanie mocy wieku przyszłego. To, że mogę uzdrowić człowieka, włożyć na niego ręce. Nie, jestem jakimś energoterapeutą. Wkładam ręce, on jest zdrowy. Przecież to nie ze mnie. Nie mam takiej mocy jako człowiek. To jest skosztowanie mocy Bożej. Ty sięgasz do nieba po tamtą rzeczywistość i sprowadzasz ją na ziemię. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, to jest tylko w niebie. Ludzie tego nie mają. Rozejrzyj się po swoich znajomych, po swojej rodzinie i zobaczysz, że ludzie nie mają pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Mają pokój chwilowy, mają pokój jakiś tam wydumany albo pokój po wypaleniu jointa, ale nie mają pokoju Bożego. A to jest z nieba. Ja bym tak mógł długo, ale jest już w pół do pierwszej. Muszę kończyć, bo tort czeka. Obiecałem wam, że powiem wam, jak powinna brzmieć, czy, przepraszam, to propozycja modlitwy do Ducha Świętego. Musimy modlić się do Boga zawsze na podstawie naszego poznania. Jeśli już wiemy, że Duch Święty cały czas działa, tak, cały czas, nieustannie, on jest w ciągłym ruchu, on jest w ciągłej akcji, on ciągle działa. Módlmy się więc, Duchu Święty, pomóż mi. Dlaczego prosimy o pomoc? Ponieważ on jest parakletos, po grecku oznacza to ktoś przywołany na pomoc. Pocieszyciel, wstawiennik, adwokat, przywołany na pomoc, wspomożyciel. Ten rzeczownik można, jak widzicie, na wiele różnych sposobów odmienić. Orędownik. Więc prosimy go o pomoc, ponieważ on ciągle chce nam pomagać. To jest nasz sojusznik. On ciągle nas wspiera, więc módlmy się, Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi wejść w to, co Ty robisz. Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć, co tu się dzieje. Wiecie, jak ja po raz pierwszy pojechałem na Exodus w Gdańsku na tą konferencję, wchodzę na halę z moją żoną, a to sunrise. Ci, którzy są z koło brzegu, wiedzą, co jest sunrise, co to za bagno. Mówię, jacie, kurczę. I młodzież po prostu tańczy. Znaczy skacze, może nie nazwać to tańczy, no nazwać to skakanie. Jak sobie usiadłem, mówię, panie, jako że jestem wychowany w dobrym zborze zielonoświątkowym, gdzie Duch Święty robił bardzo różne rzeczy, mówię, Boże, Ty już mnie nauczyłeś, że ja nie muszę ufać temu, co widzę i co myślę, moim schematom, więc mi wytłumacz, o co tu chodzi. I bardzo szybko Duch Święty mi pokazał, zobacz, ten entuzjazm i tą moc tych młodych ludzi. Ja chcę, żeby oni dla mnie tak tętnili. A muza to jest wtórna sprawa. Jak teraz było momentum, znowu jakiś tam DJ odpalał muzę i znowu myślę sobie, Boże, ale mnie testujesz, znowu tam jest szambo. Ja nie lubię techno muzyki, tak? To nie jest mój styl muzyki. Ale jak tak już nauczony poprzednimi doświadczeniami i całym tym chodzeniem w Duchu Świętym, wiedziałem, Panie, Ty to coś tu robisz. Mówię, dobrze, teraz pomóż mi w to wejść, żebym złapał, jak wiejesz. Wiecie co, to było genialne. Jak on mi zaczął pokazywać, co on tu robi, o co w tym wszystkim biega i mogłem się w to włączyć, to było naprawdę fantastyczne doznanie. Więc módlmy się, Duchu Święty, pomóż mi podążać za Tobą. Wejść w Twoje dzieło, podłączyć się pod Twój powiew. Jak Ty działasz? Duchu Święty, pokaż mi. Moi drodzy, jako Kościół my powinniśmy się tak modlić o nasze rodziny, o nasze miasta, o ludzi, z którymi pracujemy. Na przykład masz problem z dzieckiem w domu albo masz kryzys małżeński. Duchu Święty, jak wiejesz? Jak działasz w tym domu? Bo przecież On chce dobrze dla naszych małżeństw, tak? On chce, On coś robi. I teraz widz cały polega na tym, żebyśmy nie poszli w poprzek albo przeciwko jego działaniu, tylko razem z nim. A bardzo często żona ma niewierzącego męża i zamiast słuchać, jak Duch Święty wieje, to ona po swojemu zrzędzi jak Katarzyna. I ten chłop już w ogóle nie chce chodzić do kościoła. Mówi, jak w waszym kościele wszyscy tacy zrzędzący jak ty, to ja tam nie idę. To się... Tutaj nikt nie zrzędzi w tym kościele. Więc słuchaj, co robi Duch Święty. Jak trzeba, to przestań jeść i słuchaj go. Tak, bo niektórzy tak dużo jedzą, że nie mają czasu na słuchanie. Na tym polega post. Nie będę teraz wykładał o poście, tak? Bo już jest późno. Więc słuchaj, co on robi, gdzie wieje. I zacznij się podłączać pod jego działanie. I wtedy Duch Święty ci powie, upierz skarpetki swojemu mężowi. A one tak śmierdzą, już ma tego dosyć. Zrób to. Jaką potrawę lubi najbardziej? Bigos. Zrób mu bigos. Ale kapusty nie ma. To znajdź kapustę. Zrób mu to. Ale on ciągle chce seksu. Chłopaki, pracuję na waszą korzyść. Okej. Przepraszam. Nie mam picia. Dobra. Nie kasujemy tego. Otwórzmy swoje serce, by usłyszeć, dokąd wieje wiatr. A potem wejdźmy w to z całym przekonaniem i zacznijmy to robić, a zobaczysz owoce. Jak chwała Boża może zstąpić do Kościoła i do naszego życia? Tylko w jeden sposób. Są jedne drzwi. Duch Święty. Chwała Boża zstępuje tylko wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty. Ponieważ Duch Święty jest chwałą Boga. W Nim jest cała chwała. Więc jeśli jesteś obok Ducha Świętego, nie doświadczasz chwały. Jesteś w Jego powiewie, w Jego działaniu, będziesz doświadczał Bożej chwały w swoim małżeństwie, w swojej pracy, w swoim mieście. Amen.